Gościem porannych pytań jest wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Żuchowski. Panie ministrze, przybył pan do Olsztyna, żeby tutaj zainaugurować ogólnopolski program dotyczący ratowania, tak można chyba powiedzieć, niematerialnego dziedzictwa. Dlaczego w Olsztynie?
Nieprzypadkowo. Dzisiaj spotykamy się w Olsztynie, by zainaugurować krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Coś, co jest naprawdę czymś absolutnie nowym w obszarze klasyfikowania kultury i zjawisk w obszarze dziedzictwa, ponieważ zgodnie z konwencją będziemy porządkowali to, co tak naprawdę znamy, z czym się spotykamy, co rozpoznajemy w różnych obszarach żywiołowych działań społeczności, a czego nie porządkowaliśmy, nie zapisywaliśmy, nie klasyfikowaliśmy. Czasami klasyfikowaliśmy w obszarze czystej kultury, tak zwanej kultury ludowej, czyli porządkowaliśmy pieśni, muzykę, kapele, które coś wykonywały, malarstwo na szkle i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dziedzictwo niematerialne to obszar o wiele szerszy, bo to tak naprawdę cały obszar naszych zachowań tworzących nas jako grupy, jako społeczności. Na przykład dziedzictwem niematerialnym jest zamawianie chorób albo zamawianie miłości. Dziedzictwem niematerialnym jest puszczanie wianków na świętego Jana i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to dużo szerszy obszar, który powoduje, że społeczeństwo wyróżnia się czymś w szczególny sposób, a ta przestrzeń owego dziedzictwa najczęściej była przekazywana z pokolenia na pokolenie i może kiedyś nasi pradziadowie nawet nie zdawali sobie, że ktoś kiedyś będzie to porządkował, bo dla nich to było coś absolutnie zwyczajnego, tak naprawdę codzienność.
Ta lista to, mam wrażenie, z jednej strony sposób zapisania, skatalogowania, dzisiaj powiedzielibyśmy, choć jakby nie przystaje to do tych form działalności, ale z drugiej strony także chyba forma promocji. Ta lista będzie świadczyła o potencjale regionu.
Będzie świadczyła o potencjale regionu i tak naprawdę może się okazać, że będzie dużo więcej mówiła o społeczności żyjącej na tym terenie niż sam obszar kultury, takiej sensu stricto, nawet jak jest to kultura ludowa. Bo jak powiedziałem, to mamy nie najgorzej rozpoznane. Natomiast dziedzictwo niematerialne wkracza w naszą codzienność, wkracza w nasze codzienne zachowania. Jeżeli jakieś potrawy są silnie związane z danym regionem i nadal te potrawy są wykonywane i są jedzone, na przykład przy niektórych świętach obchodzonych przez te społeczności, to jest to doskonały przykład, żeby wpisać to na listę dziedzictwa niematerialnego. Województwo warmińsko-mazurskie to województwo, w którym spotkały się różne narody, bo taka była rzeczywistość po 1945 roku. Często narody, które trafiały tu z powodek antagonistycznych, chociażby akcja Wisła. Dzisiaj te społeczności żyją ze sobą, współgrają ze sobą, tworzą to województwo i to jest możliwe, że dzisiaj po tych kilkudziesięciu latach jest ostatni moment, żeby zarejestrować pewne rzeczy z obszaru zachowania, pokazać je, wpisać je na krajową listę i kultywować tak, żeby młode pokolenia, które przychodzą, miały możliwość przejęcia tego, bo często z jakiejś codzienności to wypada, wyskakuje. Jak znajdzie się na liście, będzie na tyle ciekawie sformalizowane, że będzie to można uchwycić, powiedzieć, tu jest początek, tu jest koniec. To jest bardzo trudny obszar klasyfikowania w sensie takim publicznym, ale dzieje się to już dzisiaj w świecie. Jest przecież światowa lista UNESCO dziedzictwa niematerialnego, która staje się coraz bardziej popularna i co więcej, ona w swojej atrakcyjności trochę zaczyna przebijać dziedzictwo materialne, to co mamy w obszarze zabytków, bo tam jest żywioł, tam są tańce, tam są kolorowe stroje, tam są rybacy ze swoimi przyzwyczajeniami. Okazuje się, że to dla każdego z nas może być czasami dużo bardziej interesujące niż dziedzictwo materialne.
Pan powiedział, że przyjechał tutaj do Olsztyna, żeby podpisać list intencyjny z marszałkiem i jednocześnie zainicjować funkcjonowanie tej listy. Do Olsztyna, stolicy Warmii i Mazur, w której już to dziedzictwo niematerialne zostało zauważone przed wielu laty. Zresztą tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że powstało to samoistnie. Mam tutaj na myśli Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, czy też Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Więc my mamy już się czym chwalić, teraz pora to pokazać dalej.
Tak, ale chcę powiedzieć, to jest tylko pewna część dziedzictwa niematerialnego. Właśnie to jest taki, żeśmy nie robili takiego błędu statystycznego, że kultura ludowa, czy w obszarze architektury, stroju, muzyki, żywiołów, równa się dziedzictwo niematerialne. Kultura ludowa mieści się w obszarze dziedzictwa niematerialnego, ale nie jest tożsame. Zapewne tak. I Muzeum w Węgorzewie i Muzeum w Olsztynku są doskonałym przykładem już też takiego naukowego badania tych obszarów i porządkowania w tym obszarze. I to będzie zapewne taki zaczyn bardzo dobry, żeby wejść w taki sposób przygotowany w obszar listy dziedzictwa niematerialnego, ale chcę powiedzieć, że wybór wybór województwa warmińsko-mazurskiego jest i samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, bo chcę to podkreślić bardzo mocno, nie jest przypadkowy, ponieważ dzisiaj jest to nadal jedyne województwo, które ma pełnomocnika do spraw dziedzictwa niematerialnego. Pan Waldemar Majcher robi tutaj pionierską robotę, na której będą mogły się wzorować inne województwa i to zasługuje na szczególne podkreślenie.
Pan pozwoli, że korzystając z Pana obecności tutaj jeszcze zapytam o niezwykle ważne dla nas wydarzenie, a w zasadzie cykl wydarzeń w 2013 roku. Mam na myśli rocznice kopernikowskie. Olsztyn, ale nie tylko Olsztyn, bo przecież i Lidzbark i Fromborg mają szansę jakby przypomnieć Polsce, że to tutaj Kopernik dokonał swoich najważniejszych odkryć, że tutaj działał i tutaj pozostawił po sobie wiele, a w Toruniu się jedynie urodził. Czy my możemy liczyć na wsparcie ministerstwa i jeżeli tak, to jakie?
I oczywiście są programy operacyjne ministra, do których zachęcam, by przystąpić w tym obszarze i związane chociażby z dziedzictwem szeroko pojętym. Natomiast ja pamiętam obchody kopernikowskie z lat 70. Pamiętam ogromną ilość tak zwanych dzisiaj gadżetów, które się wtedy pojawiły, ale też zjawisk kulturalnych i naukowych, które temu towarzyszyły. Tak. Kopernik jest zapewne taką ikoną, która wyróżnia nasze województwo w sposób wyjątkowy, bo to nie tylko Olsztyn, a wprost zamek w Olsztynie, ale w Fromborg, gdzie tak naprawdę cała myśl Kopernika astronomiczna się rozwija. Zresztą nie tylko astronomiczna, bo my o tym bardzo często zapominamy. Mikołaj Kopernik był najlepszym przedstawicielem renesansu Rzeczypospolitej tamtych czasów. I to był nie tylko ze względu na europejskie wykształcenie, ale to był człowiek, który, ja przypominam, również malował, zajmował się medycyną, bo tak naprawdę jako kanonik fromborski parał się medycyną. Zajmował się pieniądzem, podostał jego traktat o podrabianiu przez państwo pruskie pieniądze i tak dalej, więc to był umysł na tamte czasy absolutnie wpisany w konwencję renesansową i przypominajmy Kopernika, bo to ikona nie tylko polska, ale europejska i światowa i geograficznie bardzo silnie związana z dzisiejszym województwem warmińsko-mazurskim.
Dziękuję serdecznie. Gościem porannych pytań był wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Rzychowski.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Olsztyn. Dziękuję bardzo.